Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Pogodzeni z losem. Po opuszczeniu budynku firmy nie udał się w kierunku domu. Od razu skręcił w lewą przecznicę i odtąd przemykał między wąskimi uliczkami. Nie chciał do niej dzwonić. Wolał spojrzeć jej w oczy. Jednak nie posłużył się intuicją dla jej znalezienia. Użył wcześniej tylko tego piekielnego urządzenia do namierzania pozycji jej telefonu. Urządzenie naprowadzające nie skierowało go do dzielnicy uciech. Zresztą nie było w tym nic dziwnego. O tej porze ruch w tym miejscu był bliski zeru. Przed południem dzielnica rozpusty przypominała raczej nudne przedmieście. A tylko migoczące gdzieniegdzie neony psuły ten wizerunek. Tętniący punkt na jego telefonie wskazywał obszar tanich czynszowych, jednopokojowych mieszkań na wynajem. Skręcił w jakiś porośnięty krzewami zaułek i w oficynie znalazł niewielki jednopiętrowy dom. Przed domem stał samochód firmy przeprowadzkowej. Dwóch osiłków w jaskrawych, przybrudzonych kombinezonach znosiło właśnie duży staroświecki fotel. Tuż za nimi podążała Karolina, niosąc pudło pełne drobiazgów. Zobaczyła go i odstawiła pudło obok samochodu. Czekała. Podszedł do niej. Stali oboje w milczeniu, patrząc sobie w oczy. W pewnej chwili on ukląkł i przytulił do swej twarzy jej drobne ciało. Chciał jej powiedzieć o wszystkim, o chłopcu, o Wormie i o swojej samotności, od której ona była jedynym wybawieniem. Chciał jej opowiedzieć o swoich rodzicach i o tym, że zostało mu już niewiele czasu, aby wymazać swe winy. Ale on, zamiast mówić, klęczał, marnując jeszcze bardziej tak cenny czas, który mu pozostał. Zaczął szlochać. Ona położyła dłonie na jego głowie i zaczęła głaskać jego włosy. Trwaliby tak nie wiadomo jak długo, gdyby nie teatralne chrząknięcia targarzy.
Przepraszam, pani kierowniczko. Czy jedziemy z tym koksem, czy tak se stoimy? Sama pani wie, często pieniądz.
Słowa te wyrwały ich z czułego letargu. Jan wstał i znowu spojrzał w twarz Karolinie. Na jej policzkach widać było także ślady łez. Uśmiechnęli się do siebie.
Wnieście panowie to z powrotem.
Przepraszam, powiedziała Karolina.
Płacę podwójnie i niekoniecznie na firmę.
Dorzucił Jan, likwidując wszelkie mogące się pojawić wątpliwości i ewentualne niezadowolenie tragarzy. Fotel niemal poszybował na ramionach mężczyzny z powrotem na górę.
Czy zostaniesz moją żoną? Zapytał.
A czy kochasz mnie wystarczająco mocno, żeby znieść moje towarzystwo do końca życia?
Tak, kocham cię. Sądzę, że w moim przypadku nie będzie to trudne. Mamy mało czasu, na razie o nic nie pytaj. Potem opowiem ci wszystko.
Przytulił ją delikatnie i trwali przez dłuższą chwilę.
Zanim to się stanie, chciałbym, żebyś kogoś poznała.
Zamknę tylko mieszkanie,
a ja rozliczę się z panami.
Mówiąc te słowa, dostrzegł dwie barczyste postacie stojące tuż za nimi i wpatrzone w nich jak w telewizor. Wyciągnął swój telefon i każdemu z mężczyzn przekazał równowartość dwóch dniówek.
Mam jeszcze prośbę. Czy podwieziecie nas w pewne miejsce? Niedaleko miasta. Płacę ekstra.
Królu złoty, jeśli stawka będzie taka jak ta, zanoszenie tego fotela w te i z powrotem, to i na koniec świata.
W tej samej chwili pojawiła się Karolina. Wsiedli do kabiny kierowcy. Drugi z tragarzy zajął miejsce z tyłu samochodu. Ruszyli i mijając kolejne ulice opuścili miasto. Zatrzymali się dopiero przed bramą wiodącą na podwórze, obok starego, ale ładnie utrzymanego domu, którego frontową ścianę pokrywał wszędobylski bluszcz. Urok tego miejsca szpeciło tylko przewrócone drzewo. Rozłożysty, spróchniały klon musiał runąć całkiem niedawno. Wysiedli z samochodu. Jan zapłacił dodatkową kwotę uradowanemu kierowcy, który zaoferował na przyszłość swe usługi. Mężczyźni wsiedli do samochodu i odjechali. Jan i Karolina weszli na podwórze. Nie było tam nikogo. Nieśmiało, powoli kroczyli w stronę domu. Zatrzymali się przy drzwiach.
Zobacz, nie ma psa.
To dziwne,
powiedziała Karolina, dostrzegając przez oszklone drzwi wiodące na ganek psie legowisko.
Nagle Jan przypomniał sobie słowa Czerwienieckiego o poczynionych krokach i krew uderzyła mu do głowy. Poczuł strach połączony z rozpaczą. Zastygł w tak bez ruchu i bezsilności, nie wiedząc, co czynić dalej. Nieświadoma jego wewnętrznego dramatu Karolina rozglądała się dookoła. Jej uwagę zwróciła szara koperta tkwiąca na samym dole między drzwiami a progiem. Dostrzegła ją od razu, uznając za jakąś staroświecką reklamę. Wzięła ją do ręki i odczytała zapisane na niej niewprawnym, dziecięcym pismem słowa. Dla Jana.
Zobacz, niesamowite, to chyba dla ciebie.
I podała Janowi, wyrywając go w ten sposób ze stanu zatroskania i niemocy. Rozerwał nerwowo kopertę. W środku znajdowała się zapisana dziecięcym pismem kartka. Drogi Janie, ostatnie dni były dla nas dość intensywne, dziwne i niebezpieczne, ale wszystko wskazuje na to, że na razie zagrożenie minęło. Rodzice, a właściwie mama, postanowili, że musimy wyjechać na jakiś czas. Nie wiem na jak długo. Zaopiekuj się, proszę, domem pod naszą nieobecność. Mieszkajcie tu jak u siebie. Kochajcie się. Miejcie dzieci i cieszcie się każdą chwilą. Życie, czy jest długie, czy krótkie, zawsze trwa tyle samo. A, i jeszcze jedno. Przewrócone drzewo na podwórku jest dla mnie dość ważne. Dajcie mu odejść w spokoju i nie sprzątajcie go, zanim całkowicie nie uschnie. Może i ono odrodzi się z upadku. Zróbcie proszę z jego nasion sadzonki i posadźcie je gdzieś w okolicy. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy, ale nie prędko. Piotrek. Ach, zapomniałem. Klucz jest pod doniczką stojącą w rogu przy drzwiach. Przeczytali tę wiadomość oboje kilkakrotnie. W końcu Jan złożył starannie list i umieścił w kopercie. Skąd on wiedział, że tu przyjdziemy? Wszystko w swoim czasie. Dlatego chciałem, abyś go poznała. Ten list to oferta, błogosławieństwo i przepowiednia. Wszystko wskazuje na to, że my mamy więcej czasu niż sądziłem. Całe życie, choć nie wiadomo, czy to dużo, czy mało. W każdym razie mamy gdzie żyć, powiedziała Karolina, sięgając do stojącej przy drzwiach doniczki.
W każdym razie będziemy żyć, to jest najważniejsze. Choć nie wiem, jak to możliwe, pomyślał Jan.
Chyba znowu trzeba będzie ściągnąć tych gości od przeprowadzek. Przyjadą natychmiast.
Weszli do środka. Pierwszą rzeczą, na jaką zwrócili uwagę, były książki pokrywające wszystkie ściany salonu.
No to mamy co robić na całe lata, powiedziała Karolina.
Ale chyba nie tylko to.
A co masz na myśli?
No, na przykład gotowanie. Znam jednego świetnego kucharza, którego także powinnaś poznać. No i małżeńskie obowiązki.
Żadnego kucharza. Myślisz, że nie potrafię gotować? Mikrofalówkę potrafi przecież obsłużyć każdy.
Oboje wybuchnęli śmiechem. Przekomarzali się tak jeszcze przez dłuższą chwilę. Potem zajęli się oglądaniem domu i przeglądaniem księgozbioru. Karolina z pochyloną głową przeglądała grzbiety książek, aż w pewnej chwili wyjęła jedną z nich.
— Znasz to?
— spytała. Jan wziął do ręki podaną przez Karolinę książkę.
— Nowy, wspaniały świat. Utopijny świat ludzi, tak szczęśliwych, że aż nie wiedzących, jak bardzo są nieszczęśliwi.
Tak. Znam lepiej, niż ci się wydaje i lepiej, niż był to sobie w stanie wyobrazić autor tej książki. Powiedział Jan i odłożył tom z powrotem na miejsce.
Chyba pora zająć się przeglądaniem lodówki, jak przystało na parę dzikusów.
O, świetny pomysł. Też czuję się głodna. Jednak słowa usłyszane przed chwilą nie dawały jej spokoju. Jeśli wizja takiego świata jest utopijną, to jaka nią nie jest?
Każda z góry narzucona wizja jakiegoś społecznego porządku jest w pewnym sensie utopią. Tego typu wizja szczęśliwego świata w końcu zmienia się w swego niebezpiecznego mutanta. Jedyne akceptowalne rozwiązanie to takie, w którym państwo jest tylko gwarantem wolności.
Mówiąc to, Jan poznawał topografię kuchni w poszukiwaniu ukrytej gdzieś lodówki. Karolina dołączyła do poszukiwań.
końcu odnaleźli to, czego szukali. Nie zdziwiło ich specjalnie, że lodówka świeciła pustkami. Znaleźli jednak kawałek chleba w skrzynce na kredensie i konfitury stojące na jednej z półek. Zjedli ten improwizowany posiłek ze smakiem, popijając go gorącą herbatą.
Co zjemy? Trzeba będzie jechać do miasta, powiedział i ziewnął znacząco.
Nie myśl o tym. Będziemy martwić się o to jutro. Chodźmy, poszukajmy sypialni. Wiedzeni jakimś instynktem, znaleźli ją bez większego problemu na piętrze. Zasnęli, wtuleni w siebie. Nie śnili. Nadeszła noc. W okolicy nie było nikogo. Lekki wiatr szumiał po krzewach. Jego podmuch był tak subtelny, że stojące dookoła domu drzewa zareagowały jedynie lekko dostrzegalnym drżeniem liści. Piotr, będąc tu teraz, dostrzegł bez pewnością postać mężczyzny z dziwną pręgą na szyi, pozostawioną przez uciskający go jeszcze tej nocy łańcuch. Nieszczęśnik siedział na pniu zwalonego drzewa i szlochał nad swym losem, ale Piotra tu już nie było, więc nikt nie mógł dostrzec rozpaczy, pocieszyć go i wysłuchać. Myśl o powrocie chłopca w te okolice była jedyną nadzieją, jaką miał i której musiał się uporczywie trzymać. Liście przewróconego klonu zwiędły lekko, lecz wciąż zachowały swą zieleń. W drzewie ciągle jeszcze krążyły soki.